Ucho na świat prowadzi nas różnymi ścieżkami, czasami gdzieś hen daleko, czasami zupełnie blisko, a czasami po prostu tu, tuż obok. I to niekiedy są najciekawsze wyprawy. Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych po raz 13 obraduje, czy też spotyka się w Białymstoku. Prezeska Klubu Przewodników Turystycznych PTTK Sylwia Bućko jest z nami, żeby przypomnieć o tych trasach, na które fachowcy wybierają się bardzo, bardzo chętnie, co być może podkręci tutaj naszą lokalną turystykę również.
Przede wszystkim forum zaczęło się 13 lat temu u nas w Białymstoku. My byliśmy prekursorami. Tutaj Anna Sierpińska rozpoczęła takie spotkania i one wówczas miały bardziej taką formułę spotkań, dyskusji i konferencji. Z czasem jednak to się zmieniło i w tej chwili stawiamy na takie wycieczki po regionie, gdyż chcemy pokazać uczestnikom forum, przewodnikom turystycznym PTTK, co w tym regionie się zmieniło, na przykład byli tutaj kilka lat temu, czy też kilkanaście, oraz zaprezentować nasze największe atrakcje turystyczne, gdyż zakładamy, że nasze koleżanki i koledzy umieszczą nasz region w swoich programach turystycznych i będą tu przyjeżdżać z turystami.
Byłoby bardzo miło, ale fajne jest to, że dzieją się nowe rzeczy, powstają nowe trasy, na które można zaprosić bliższych i dalszych znajomych. Co dzisiaj polecamy?
Polecamy miejsca, których nasi goście mają zamiar odwiedzić. I proszę się nie zdziwić, ale będą to miejsca bardzo popularne wśród turystów z całej Polski. My też zdecydowaliśmy się w pewnym momencie, że pokażemy naszym gościom, przewodnikom jednak te największe atrakcje. Nie skupiamy się na tych mniej znanych, ale na tych najważniejszych, czyli Szlak Tatarski, nasz podlaski, Tykocin, Supraś oraz samo miasto Białystok.
Niby znamy, ale pięknie się wraca o różnych porach roku na przykład, albo gdy są jakieś szczególne święta. Szczególnie chyba Szlak Tatarski wzbudza taką dużą ciekawość i sentyment u tych, którzy już tam byli.
Wydaje mi się też, że nasza wiedza, jeśli chodzi o Szlak Tatarski, nawet tutaj nas, podlasian, wzrasta, gdyż zdajemy sobie sprawę, że to nie tylko bochoniki i kruszyniany, ale warto też poświęcić cały dzień, nawet te 8-12 godzin, aby przejechać cały Szlak Tatarski, gdyż często zapominamy, że na Szlaku Tatarskim znajduje się również Sokółka, tak, do której koniecznie tutaj zachęcam, trzeba wstąpić do Muzeum Ziemi Sokulskiej, gdzie dwie sale poświęcone są właśnie Tatarom, naszym podlaskim. Zatem, jeśli ktoś chce zacząć swoją przygodę, to polecam wizytę najpierw w muzeum, gdyż tam przewodnik, czy też pani przewodniczka powiedzą nam, skąd owi Tatarzy się wzięli na Podlasiu, opowiedzą nam o historii, przedstawią pewne elementy tej kultury. Następnie Sokółki, no najbliżej mamy do Bochonik, czyli tam XIX-wieczny meczet oraz Mizar, czyli cmentarz muzułmański. Tutaj też jest przewodnik w meczecie, czyli można tej historii posłuchać, szczególnie o tej gminie wyznaniowej w Bochonikach. Następnie po drodze do Kruszynian, o których wszyscy wiemy, będziemy mieli Krynki, więc w Krynkach warto wysiąść, też zadzwonić po lokalną przewodniczkę, tutaj polecam naszą Celę, też wspaniale opowiada, jest to jej rodzinna miejscowość, i posłuchać o tej żydowskiej przyszłości, nie tylko tatarskiej, też tutaj, jeśli ktoś chce jakieś nowe elementy, to też przeszłość żydowska. No następnie zajechać do Kruszynian, czyli to już ten znany z koloru zielony meczet z drugiej połowy XVIII wieku oraz również Mizar, czyli cmentarz.
Jaki rodzaj transportu podczas tego szlaku będzie taki najbardziej malowniczy odpowiedni?
Rower.
No właśnie, pomyślałam sobie, że samochodem można jechać tu i tam, ale jeżeli przejedziemy tą trasę Kruszyniany-Bochoniki chociażby, no to zmienia perspektywę.
Tak, tak zwany ten krótszy szlak tatarski, piękny, malowniczy. Jesteśmy tutaj na tej ziemi związanej z Sokółką, wzgórza sokulskie, zatem pofałdowany, więc na pewno można się troszkę zmęczyć, no ale jak najbardziej rower, czy też nawet pieszo szlakami turystycznymi. Tutaj też polecam sprawdzić szlaki ptetekowskie turystyczne, które przebiegają w tamtym terenie, wybrać się na nie. One starają się prowadzić tymi najbardziej malowniczymi lasami, polami, łąkami.
Gdzie znaleźć te szlaki, żebyśmy mieli pewność? Bo nie wszyscy w sumie korzystali z takich indywidualnych porad. Większość kojarzy wycieczki autokarowe, PTTK. To przecież nie tylko to.
Nie tylko to. My w swoim regionalnym dziale PTTK w Białymstoku mamy znakarzy, znakujemy, tak, też jestem znakarką. Zatem ta wiedza moja też wzrosła z czasem. Kupić wystarczy zwykłą mapę okolic Białegostoku, Puszczy Knyszyńskiej, czy też całego Województwa Podlaskiego i tam znajdą państwo szlaki właśnie oznaczone odpowiednimi kolorami. Czyli nasze szlaki ptetekowskie piesze, to jest biała kreska, jakaś kreska kolorowa, czerwona, zielona i później biały pasek. To są szlaki piesze. Oczywiście też podobne szlaki są rowerowe. Tylko troszkę inaczej oznaczone, ale łatwo zauważyć w lesie, na drzewach albo słupach.
Jest jakaś wersja online?
Jest już strona online, PTTK warszawskie postarało się, że taka strona została stworzona i my pomału już nasze szlaki umieściliśmy w tej bazie danych. Zachęcam do wizyty na stronie PTTK Szlaki, tam ową bazę można odnaleźć.
ucho na świat to nie tylko widoki, to także smaki. I czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak smaczne są nasze okolice. No to nie tylko babka ziemniaczana, chociaż wszyscy to uwielbiamy w rozmaitych wersjach. Sylwia Bućko, prezeska Klubu Przewodników Turystycznych PTTK, jest gościem Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych. I ci przewodnicy z całej Polski goszczą w Białymstoku. Co tu im możemy pokazać, żeby nieśli w świat dobrą nowinę o pięknie naszego miasta?
Jeśli chodzi o Białystok, ja bardzo polecam wizytę w Centrum Informacji Turystycznej naszej miejskiej, czyli w Starym Żonkilu, dawnej kwiaciarni, naprzeciwko Katedry Białostockiej. Znajdą tam państwo mapki białostockie i to nie tylko takie zwykłe, przedstawiające cały Białystok z najbardziej charakterystycznymi jego punktami, ale również tematyczne szlaki, czyli nowe wydawnictwo, no, około dwuletnie, gdzie my jako przewodnicy zebraliśmy różne szlaki, których nawet tytułów państwo by się nie spodziewali. Czyli mamy szlak PRL-u w przestrzeni miasta, mamy szlak śladów białoruskich, mamy szlak dziedzictwa żydowskiego oczywiście, czy też szlak branickich, no nie mogło takiego szlaku zabraknąć. Nawet świątyń prawosławnych, świątyń katolickich, szlak też Esperanto. Zatem tutaj można naprawdę przez parę dni po Białymstoku pochodzić samą taką mapką. Wszystko jest opisane.
Można sobie też wymyślać jakiś temat, który dla nas albo dla naszych bliskich jest szczególnie fajny i sobie taki popołudniowy spacer w wolny dzień urządzić, kiedy nie pada akurat i nie jest zimno. To może być wspaniała przygoda, ale to też kwestia smaków.
Tak, jeśli chodzi o Białystok, to bardzo wielu turystów, jak kończymy wycieczkę, pyta nas, a co można zjeść w Białymstoku? Ja zawsze mówię, że przede wszystkim ziemniaki. Czasem mięso i czasem jakieś warzywa. Czyli przede wszystkim polecamy kuchnię, polecamy babkę ziemniaczaną, placki ziemniaczane, kiszkę ziemniaczaną. Być może dla nas są to takie potrawy typowe, tradycyjne. Nasza babcia, nasza mama piekły to, ale turysta chce coś takiego zjeść, tak? Czy nawet kartacze, które bardziej z północy naszego regionu pochodzą. Obiady regionalne cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Dlatego też my nie unikajmy, jako spacerujący po mieście, takich potraw. Zjedzmy coś w jakichś lokalnych restauracjach. Poza tym na pewno, jeśli chodzi o napoje, to tutaj nie wiem, czy państwo wiedzą, chociaż już pewnie państwo wiedzą i znają buzę. To jest teraz słowo coraz bardziej popularne od kilku lat. Buza jako ten sfermentowany napój na bazie kaszy jaglanej. Przyjemny bardzo latem. Więc szczególnie, jeśli państwo będą spacerować w tej gorącej pogodzie, przy słoneczku, buza będzie najlepsza. Parę lokali sprzedaje latem właśnie buzę.
Rzeczywiście zrobiło się trochę modnie. To taka egzotyka, bo Białystok ma swoje wątki egzotyczne. Namawiamy do tego, żeby też smaki na szlaku tatarskim sobie sprawdzić.
Tak, o to tutaj zapomniałam o tym wspomnieć, że nie tylko piękne widoki, nie tylko wspaniałe budowle i tradycja, ale również właśnie kuchnia. Turysta przyjeżdżający na szlak tatarski bardzo chce spróbować tatarskiego jedzenia, jakiejś tatarskiej potrawy. Przede wszystkim staramy się, aby był to pierek kaczewnik, gdyż o tej potrawie niektórzy nasi turyści słyszą. Dlatego też zachęcamy ich do tego, czy też różne smażone rodzaje pierogów, kołduny. To cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Zachęcamy, bardzo smaczny szlak. Myślę, że część turystów tylko dlatego przyjeżdża i wraca na ten szlak tatarski, żeby zjeść obiad i zakosztować tej kuchni tatarskiej.
Co w Białymstoku też jest możliwe, bo tutaj też są punkty, które się specjalizują, mają jakąś jedną taką rzecz, która może zadowolić tych, którzy lubią smaki trochę bardziej egzotyczne.
Nie aż tak bardzo. Nie aż, to chyba troszeczkę jeszcze tego brakuje. Tych właśnie tatarskich potraw w Białymstoku. Bardziej skupiamy się na tych, o których wcześniej wspomniałam, o tych bardziej ziemniaczanych i tradycyjnych, na mięsiwie równym dobrym, ale właśnie jeszcze tych tatarskich w Białymstoku tak nie za dobrze.
Przypominam, że zawsze można sprawdzić w internetach online, jak co się robi, spróbować w swojej kuchni, a potem wybrać sobie któryś z podlaskich smakowitych szlaków. Sylwia Bućko, prezeska Klubu Przewodników Turystycznych PTTK, dziś przypomina nam o tym, że nasz region jest przepiękny. To tutaj zostali zaproszeni przewodnicy, fachowcy na Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych, zresztą odbywające się po raz 13. I stąd, czyli z Białegostoku, wyjadą do Tykocina. Czasami po raz kolejny, no ale to jest takie miejsce pudełeczko, miejsce magiczne. Wszystko tam mamy. Czy są tacy turyści w pani karierze przewodnickiej, którzy wracają do Tykocina kilkukrotnie.
Słyszałam o takich turystach. Czasami dzwonią, mówią: pani Sylwio, ja kolejny raz wróciłem. Piszą jakieś SMS-y, że bardzo dziękuję za to pierwsze oprowadzanie. My już kolejny raz sami na pewno wrócimy, troszkę w spokojniejszej atmosferze, prawda? Na przykład bez dużej grupy autokarowej, tylko mniejszej. Ale tak jak pani wspomniała, do Tykocina trzeba wracać. To jest przepiękne miasteczko. Za każdym razem, kiedy je odwiedzamy, możemy odkryć coś nowego. Ja jestem przewodnikiem już od lat chyba 11, jeśli dobrze liczę. I za każdym razem, jak wracam do Tykocina, to bardzo się cieszę. Mnie to miasto nigdy nie znudzi. Zawsze odkryję coś nowego i chyba lubię tę wiedzę o Tykocinie przekazywać. Czyli nie tylko synagoga, nie tylko dom talmudyczny, nie tylko sam rynek, prawda, Stefana Czarnieckiego i kościół, ale również proszę pamiętać, że w Tykocinie są uliczki bardzo takie romantyczne, bardzo klimatyczne. Czyli jeśli przespacerujemy się na przykład na tyłach synagogi, to stare budownictwo drewniane. Jeśli troszeczkę skręcimy w ulicę Bernardyńską, Jordyka, też tutaj to stare domy z pięknymi werandami, domy drewniane. To architekturę można też właśnie w Tykocinie popodziwiać. No, taką atrakcją Tykocina są bulwary nad Narwią, więc warto się przejść tamtędy, gdyż widok na Tykocin od strony rzeki jest czymś nowym. Te krzaki zostały tak troszkę wycięte, została zrobiona nowa ścieżka, więc może mamy widok na zamek, ale też od drugiej strony mamy widok na te domy, ogródki i tę właśnie tylną część domów i możemy też się przyjrzeć, jak tutaj sobie spokojnie Tykocinianie żyją. Zatem bardzo miły spacer i turyści bardzo lubią, jak właśnie się ich zabierze nad te bulwary, na co zawsze staram się znaleźć czas, kiedy spacerujemy. Tego czasu czasami jest mało na Tykocin, co nie jest polecane. My naprawdę, jeśli ktoś ma 2 godziny, niech spędzi w Tykocinie 2 godziny. Zatem te uliczki, aż przypominam, że w Tykocinie mamy klasztor Bernardynów, do którego mało kto zachodzi, bo tak nie jest po trasie, jeszcze z Fundacji Branickiego. Też zachęcam, tam można wejść do kościoła, zabytkowy kościółek z tymi elementami baroku, jeszcze stary krzyż ze starego kościoła bernardyńskiego. Zatem zachęcam bardzo. Mało kto o tym pamięta, trzeba pamiętać. Oczywiście zamek, który widać z daleka. Do zamku też można wstąpić, są tam przewodnicy, którzy państwa oprowadzą i opowiedzą historię zamku.
Trochę to tak, że w tym jednym miasteczku są dwa. Te drewniane klimaty z rubieży prosto naszej i małe żydowskie miasteczko, które można sobie swobodnie wyobrazić, chodząc po tej okolicy.
Można, chociaż tutaj trzeba pożałować troszkę tej zabudowy drewnianej. Ona nie została tak zniszczona podczas wojny, II wojny światowej, bardziej po. To zniszczyło się i pożary późniejsze i to, że już nie było właścicieli tych domów, więc te domy niestety uległy pewnej degradacji. No ale mimo wszystko pewna część tego klimatu się zachowała. Możemy na przykład znaleźć gdzieś gwiazdę Dawida, czy miejsce po mezuzie, która znajdowała się na progu każdego żydowskiego domu. Bardzo zachęcam do tego spacerowania właśnie po dawnym tym Kaczorowie, gdyż nie wiem tutaj, czy w historię wchodzić, a jak zacznę, to nie skończę. Przecież ta część Tykocina wzięła swą nazwę od Kaczego Rowku, który tam płynie i wpada do Narwi, więc nazwa tej żydowskiej dzielnicy to właśnie Kaczorowo. Tutaj też proszę zwrócić uwagę na to, jak naprzeciwko synagogi mamy te piękne domki białe. To jest właśnie jeszcze z pozostałości zaboru pruskiego, zatem późniejszy XVIII-XIX wiek. Jak to wszystko się sobą wspaniale komponuje. Kolorowa synagoga, gdyż przyjęła nowe kolory, te oryginalne, najprawdopodobniej barokowe i te białe domki. W tej chwili mieszkańcy starają się też dobudowywać pewne elementy, zabudowywać ten plac. Bardzo ciekawie to wygląda. Wszystko jest dosyć spójne i tak jest co pokazywać w tej części, mówię o tej dawnej dzielnicy żydowskiej. Z kolei pójdziemy w stronę pomnika Stefana Czarnieckiego, też mamy tę część barokową, XVIII wiek, zmiany dokonane przez Jana Klemensa Branickiego i o historii Branickich opowiadamy o tym, jak on wpłynął na Tykocin, jak bardzo go zmienił. No i tutaj to rzeczywiście ta historia się zmienia.
My, białostoczanie, kiedy myślimy o jakimś fajnym spacerze, to od razu do głowy przychodzi nam Supraśl. Łatwo dojechać samochodem, to w ogóle już jest teraz coraz lepiej. Kiedy idziemy bulwarem Supraśli w stronę monasteru, no to nie ma piękniejszego widoku i w uchu na świat bardzo chętnie o tym przypominamy. Sylwia Bućko, prezeska Klubu Przewodników Turystycznych PTTK, swoich turystów, a także innych przewodników, którzy przyjeżdżają na Podlasie zwiedzać i sprawdzać, co ciekawego można w ogóle tutaj zobaczyć, też podejrzewam, tymi bulwarami przeprowadzi. One cały czas są ulepszane i mam wrażenie, że z roku na rok to jest taka rozrywka dla coraz szerszej publiczności.
Zgadza się. Mam takie same wrażenie jak pani, że poczynając od najmłodszego do starszego, każdy znajdzie coś dla siebie. Te bulwary cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Tak staramy się oczywiście wpleść je w program, szczególnie jak jest piękna pogoda, gdy w tym momencie podczas tego spaceru turyści mogą odpocząć. Oni już może się troszkę zmęczyli historią, słuchaniem o monasterze Zwiastowania Boży Świętszej, Bogu Rodzicy, o historii tej być może fabrykanckiej miasteczka. Tutaj nagle mają taką chwilę przerwy i na przykład moją taktyką jest wtedy zamilknąć, czyli nic nie mówię po prostu, gdyż to nie jest ten czas, że ja powinnam mówić i dalej przekazywać wiedzę, tylko po prostu turyści powinni się napawać widokiem, napawać atmosferą i to jest właśnie chyba to, czego turyści szukają, takich małych miasteczek, gdzie życie toczy się troszkę wolniej i gdzie jest czas po południu, aby wyjść na spacer z rodziną, skorzystać z tych wszystkich boisk, z tej małej siłowni pod chmurką, spotkać się z przyjaciółmi, gdyż tam zawsze jak się idzie, to różni znajomi, rodzina siedzą na tych ławeczkach, czy tam jakieś pikniki urządzają. Tak, to jest to i szczególnie też przepiękny widok z tego mostku nad Supraślą, na całe założenie klasztorne. Jeden z najładniejszych widoków w Supraślu z tamtej strony i kończymy na rynku, no i tam już możemy wrócić do tej historii, zmienić tą klasztorną historię na tą właśnie fabrykancką.
Teraz trwa przebudowa, no ale ku lepszemu to idzie. Zawsze jednak można pójść w stronę łąk. I tam też się trochę dzieje, można się wspinać i oglądać z wierzy widokowych, co tam się dobrego na tych łąkach już za chwilę wiosną zalęgnie, więc dla zainteresowanych przyrodą to też bardzo ciekawa okolica. Czy ona jest pokazywana przewodnikom, czy też turystom, którzy chcą zobaczyć Supraśl?
Jeśli chodzi o te same łąki, jak to, o których pani wspomniała, cały ten spacer nad Zajmą, tym dawnym szlakiem wodnym, to nie prowadzimy tam turystów, bo nie mamy za bardzo czasu, niestety. Tutaj trzeba być takim turystą wyspecjalizowanym, kochającym obserwację ptaków, zwierząt, to oni rzeczywiście sami już przyjadą, spokojnie to zobaczą. Jeśli chodzi o troszkę ten dalszy teren, to tak, rzeczywiście jedziemy tutaj w stronę Krynek. Staramy się zajechać do Arboretum. Mamy też właśnie naszą koleżankę, przewodniczkę w Arboretum, która zawsze chętnie przyjmuje nasze grupy i opowiada. A jak już słyszymy osobę, która pasjonuje się roślinami, kwiatami, no to już jest ta inna opowieść i to się zmienia. Z tej historii przechodzimy teraz do przyrody. Dobre jest takie mieszanie. Trochę historii, trochę przyrody, natury, trochę tego jedzenia. Zatem turyści są bardzo zadowoleni. Przy Arboretum mamy też mały cmentarzyk powstańców listopadowych, zatem tutaj też możemy zatrzymać się autokarem i opowiedzieć tę jakże interesującą historię. No i samo Arboretum, tutaj też Rozarium jest po drugiej stronie, o tym mało kto pamięta. I teraz nowa atrakcja, gdyż tu przy Arboretum, jak pojedziemy troszkę dalej, to otworzyła się zagroda dla żubrów, nowa. W tej chwili to jest najnowsza atrakcja wśród przewodników, gdyż patrzę, że wszyscy moi koleżanki i koledzy pojechali, robią zdjęcia, żeby po prostu móc umieszczać te nowe miejsce, bo to się nazywa Zagroda w Kopnej Górze, umieszczać to w swoich programach.
W Ucho na Świat bardzo chętnie opowiadamy o tym, że można pojechać, żeby sobie porządnie odpocząć gdzieś daleko, bo prawdą jest, że jeżeli odetniemy te impulsy dnia codziennego ze swoich działań i aktywności, no to głowa ma trochę luźniej. Niemniej czasy są jakie są, finanse są jakie są, a my tutaj mamy region, który jest jaki jest, a jest fantastyczny. Sylwia Bućko, prezeska Klubu Przewodników Turystycznych PTTK, współorganizatorka Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystyki. Poleca bardzo Podlasie, gdzie można naprawdę odpocząć, gdzie jest taka cisza, że możemy usiąść, zapomnieć o świecie albo przejść na jakiś fantastyczny spacer i zresetować całe ciało.
To nawet nasze Dojlidy, pani w Białymstoku. Ostatnio byłam na spacerze, było to piękne słoneczko rano i taki trochę mróz. Wspaniały spacer. Zapominamy o tym, że my właśnie możemy jako Białostoczanie korzystać z tej wspaniałej atrakcji, jaką jest nasz Zalew Dojlicki, przyjrzeć się tym nowym budynkom, które tam zostały wybudowane, i przejście na taki spokojny, cichy spacer, posłuchać ptaków. Nad ranem nikogo nie było. Było pusto, było cicho, spokojnie i tylko osoby fotografowały te piękne widoki. Zatem polecam. Moją faworytką zawsze była i będzie Puszcza Knyszyńska. Ja się wychowałam też troszkę na Sokólszczyźnie, zatem mam sentyment do tej puszczy. Najlepsza na rower, najlepsza na spacer, na takie uspokojenie się blisko miasta. Myślę, że to jest też na nowo odkrywana, gdyż coraz więcej książek powstaje o Puszczy Knyszyńskiej, już nie tylko białowieskie, która troszkę dalej jest i jest bardzo popularna. Pamiętajmy o naszej Puszczy Knyszyńskiej, z jej źródliskami, z jej drzewostanami przeróżnymi. Ona troszeczkę tą tajgę przypomina syberyjską, więc o tym też nie możemy zapominać. Puszcza Knyszyńska z tym też takim bardzo niejednorodnym kształtowaniem terenu. Ona nie jest płaska. Ona też ma swoje wzniesienia, ma swoje doliny. Zatem jest bardzo ciekawym miejscem dla wszystkich, którzy pragną ciszy, spokoju i ruchu.
Czy tam są szlaki też wyznaczone, żeby... No nie pogubić. pobawić się albo żeby mieć jakiś temat przewodni, za którym sobie podążamy i idziemy w las.
Tak, ja tu bardzo polecam właśnie wszelkiego rodzaju mapy. Mapy robione przez osoby, które tutaj znają się na naszym terenie. One zawsze będą zawierały te najważniejsze elementy, miejsca, nazwy rezerwatów. Do rezerwatu jako takiego wejść nie możemy, ale zawsze możemy przejść gdzieś obok, poczytać o nim. Więc mamy te szlaki. PTTK dawno, dawno temu owe szlaki wyznaczył. Szukamy odpowiednich kolorów i te szlaki prowadzą po najciekawszych miejscach. Tylko tu musimy uważać, że to się troszeczkę może zmieniać czasem. Kiedyś szlak szedł tutaj, na przykład teraz może go nie być w terenie. No ale tutaj dbamy o to, żeby jednak te szlaki były cały czas domalowywane. Tym zajmuje się właśnie Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku. Więc proszę się nie martwić, jak już Państwo trafią na jeden szlak w Puszczy Knyszyńskiej, na pewno się Państwo nie zgubią i dojdą do celu. Są to szlaki dotyczące najpiękniejszych terenów przyrodniczo, czy związane też z jakąś historią, z, na przykład z Zygmuntem Glogerem, to troszkę bardziej, prawda, w stronę Tykocina, czy szlak tutaj niedaleko Świętej Wody. Czyli te najciekawsze elementy Puszczy Knyszyńskiej są zawarte też w tych szlakach. Polecam serdecznie spacer nimi. Jeśli w piątek zobaczymy grupę ludzi ubranych na czerwono, proszę pamiętać, że to nie są spóźnieni święci Mikołaje, tylko to będą przewodnicy, gdyż kolor czerwony jest kolorem przewodnika turystycznego. Będą spacerować po mieście, po szlakach związanych ze świątyniami, z Żydami białostockimi oraz polskim Wersalem. Jest to część 13. Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych, którego 13. edycja odbywa się w naszym mieście. Niestety jest to forum skierowane do uczestników. Biorą w nim udział przede wszystkim nasi przewodnicy klubowi, którzy zgłosili się do organizacji, więc nasi przewodnicy troszkę skorzystają, ale kierujemy to forum do przewodników z całej Polski. Mogą Państwo znaleźć mapki w Centrum Informacji Turystycznej, miejskiej, cała kolekcja map oraz wejść do internetu i tam znaleźć stronę Szlaki Białystok i to właśnie na niej będą i mapki, i wszelkie opisy budynków oraz historia tych budynków.